Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.
Szczerze o Kościele.
W studiu witamy bardzo serdecznie ksiądz Erwin Mateja, profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, liturgista. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Proszę księdza, rozpoczął się nowy rok duszpasterski, albo powinniśmy powiedzieć nowy cykl lat duszpasterskich, bo ten program duszpasterski jest przewidziany na 3 lata. Wielka tajemnica wiary. Założeniem tych obchodów albo tej refleksji nad pod tym hasłem jest właśnie odświeżenie sobie wiedzy na temat Eucharystii.
Tak, ale nie tylko wiedzy, bo my pamiętajmy tutaj ten cały wydział duszpasterski przy konferencji Episkopatu Polski właśnie rzuca pewne takie myśli dla duszpasterzy, żeby je realizowali. Jeżeli mieliśmy niedawno rok ducha wzmocnieni Duchem Świętym, to teraz właśnie na 3 lata będzie rozłożony, to wszystko będzie rozłożone, co dotyczy Eucharystii. I to ten główny tytuł dla tych 3 lat to jest Eucharystia daje życie. Po prostu chodzi znowu o to, żeby sięgnąć do wszystkiego tego, co jest, dotyczy i wiedzy o Eucharystii, ale też, żeby pomogło to wszystko, to nauczanie, to przepowiadanie, lepiej uczestniczyć ludziom w Eucharystii, żeby na przykład nie dyspensowali się tak łatwo z niedzielnego, no ja nie lubię tego słowa, ale trzeba użyć obowiązku wypełnienia przekazania, aby Dzień Święty święcić, a więc być też na liturgii. A my wiemy, że dzisiaj to jest jeden z podstawowych mankamentów chrześcijan, myślę, nie tylko w krajach Europy Zachodniej, ale także u nas. My mamy badania prowadzone statystyczne, ilu przychodzi w niedzielę katolików do kościoła, a ilu dopiero się pojawia w tym kościele na mszy świętej na święta, tak zwani świąteczni katolicy. Co zrobić, żeby właśnie jednak ta jedna godzina na tydzień była w mentalności chrześcijanina tak mocno ugruntowana, że on zrobi wszystko, nawet jeżeli będzie jechał gdzieś na wycieczkę, to tak zaplanuje sobie tę wycieczkę, że po drodze gdzieś odwiedzi jakiś piękny kościół i tam wie, o której są. Dzisiaj w internecie można wszystko wyczytać.
Ale też ostatnio czytałam taką ciekawą informację mówiącą o tym, że sporo ludzi celebruje mszę świętą w godzinach popołudniowych i wieczornych, właśnie chcąc dopełnić tego, jakże nielubianego przez nas słowa, obowiązku wypełnienia przekazania, ale jednak też duszpasterze czasem wychodzą naprzeciw właśnie ludziom podróżującym.
Oczywiście, że tak, proszę pani, już to było przed laty. Ja pamiętam, kiedy jeszcze byłem na studiach w Lublinie, to był koniec lat 80., to mój kolega wtedy przeszedł z naszych diecezjalnych księży do Filipinów i mnie dostał placówkę w Kamiany. To jest między Krynicą i Nowym Sączem. Mała miejscowość, ale wtedy tam już był wyciąg, no jeden z nielicznych, więc tłumy ludzi tam przyjeżdżały i on mnie prosił, żeby w tym sezonie takim zimowym, zamiast siedzieć na kulu w pokoiku, przyjechać do nich i myśmy w trójkę odprawiali, każdy po 3 msze święte. Ten dzwon tam dzwonił w tej małej cerkiewce połemkowskiej i ludzie, którzy byli na stoku, to było coś pięknego, oni zjeżdżali dosłownie pod kościół, stawiali sobie na tych, w tych kombinezonach, nawet nie wchodzili za głęboko do kościoła, by się wstydzili, ale byli, prawda? Można więc połączyć to. I tutaj naprawdę no, przed laty, kiedy franciszkanie tu w Opolu wprowadzili w sobotę niedzielną mszę ostatnią o 21:00, właśnie w sezonie takim wakacyjnym, się raptem potem okazało, kiedy to chcieli skasować, to bardzo wielu ludzi mówi, nie, zostawcie nam. Jesteśmy gdzieś na weekendzie, co prawda no, na zasadzie już takiej na ostatnią minutę, ale sprawa jest załatwiona.
Bardzo ciekawie to wygląda, ksiądz mówi na ostatnią minutę, a ja z kolei obserwuję mszę świętą w jednym z kościołów na terenie naszej diecezji. O godzinie 20:00 jest ostatnia msza niedzielna w jednej z parafii i tam, jeśli popatrzeć na proporcje ludzi przystępujących do komunii świętej na tej ostatniej mszy wieczornej, niedzielnej, to one są dużo wyższe, dużo bardziej napawające optymizmem niż na innych mszach popołudniowych.
Tak, to się tutaj bardzo różnie rozkłada. Tak samo jak proszę popatrzeć, jak wprowadzono, już trochę minęło też tych lat, sobotnią wieczorną mszę jako pierwszą niedzielną, bo my tu w liturgii stosujemy nadal zasady liczenia czasu troszeczkę inną niż ten astronomiczny, że dzień to jest od północy do północy następnego dnia. Nie w liturgii, już w liturgii żydowskiej to było zawsze liczenie od zachodu słońca do zachodu słońca. Podobnie liczą to zresztą muzułmanie, gdzie choćby na przykład jak jest Ramadan, ktoś jest akurat na wycieczce i słyszy, jak miejscach muzein każdego dnia o innej porze ogłasza koniec Ramadanu. Już można świętować, bo jest odpowiednio mocno zaawansowany zachód słońca. I dlatego ta sobotnia wieczorna msza święta też już się liczy. Ja pamiętam, wtedy byłem proboszczem w Dębiu, jak to wprowadzone zostało, ja też to wprowadziłem, rezygnując w niedzielnej popołudniowej, bo niestety wtedy tam na mszy było trochę ludzi, ale nawet nikt nie szedł do Komunii Świętej. No więc to ta sobotnia była wprowadzona. I się okazało, że przyszła bardzo szybko jedna z pielęgniarek, która miała dyżury czasami całodzienne, a jeszcze wtedy kapelanów szpitalnych nie było w szpitalach, kaplic nie było. I ona mówi, jak ona jest wdzięczna za tę sobotnią wieczorną mszę, bo ona ma świadomość tego, że cały następny dzień może poświęcić go ludziom, a poprzez ludzi także Bogu.
Powracając do tego nowego roku duszpasterskiego, Eucharystia daje życie, to już ksiądz na naszej antenie powiedział przed chwilą taką ważną rzecz, jak celebrować Eucharystię, jak uczestniczyć w liturgii, byśmy sobie cały czas uświadamiali to, jakim ona jest wielkim skarbem, jak ustrzegać się błędów, które czasem są w nas bardzo mocno zakorzenione. Zacznijmy, proszę księdza, od początku. Jakże wielu z nas, wchodząc do kościoła, robi znak krzyża, równocześnie przeklękając.
Tak, no zasadniczo przy samej bramie wchodząc do kościoła mamy te kropielnice i tam robimy znak krzyża. To jest bardzo piękna wymowa tego gestu, aczkolwiek nie wiem, czy wszystkim w pełni się jest uświadomiony. Mianowicie ta woda, która tam jest, ona jest poświęcona. Ma nam przypomnieć o tym, że myśmy też byli przez chrzest właśnie polani, obmyci wodą i wchodzimy tu jako chrześcijanie. Bo na dobrą sprawę w starożytności chrześcijańskiej tam stał tak zwany ostiariusz kiedyś, w tych domach, w których się oni gromadzili, bo jeszcze kościołów nie mieli. I on pilnował, kto mógł, a kto nie mógł wejść. Ktoś, kto nie był chrześcijaninem, albo był chrześcijaninem, ale niestety popadł w straszne grzechy, więc był tak zwanym publicznym pokutnikiem, nie mógł przychodzić na Eucharystię. Eucharystia była zaszczytem. I my, kiedy idziemy dzisiaj do kościoła, zanurzamy palce w tej kropielnicy, robimy znak krzyża, powinniśmy sobie uświadomić, że ja mam zaszczyt być na tej mszy świętej. A że to nie jest tylko obowiązek, albo w ogóle wręcz nie jest obowiązek, tylko właśnie zrealizowanie tego, co jest moim wielką dumą. Ja mogę być tu i tam, w tym miejscu konkretnie. A dlatego, że Eucharystia jest fons et culmen, jak mówią dokumenty, czyli źródło i szczyt wszelkiej działalności Kościoła. Źródło, czyli ja mam tam też jako chrześcijanin przyjść, by zaczerpnąć, a jednocześnie szczyt, a na szczyt, żeby się wdrapać, to trzeba, i potem mieć wspaniałe widoki oglądać, to trzeba sobie zadać sporo trudu, dlatego Eucharystia nie jest tylko i wyłącznym pójściem sobie do kościoła, niczym do filharmonii, czy do teatru, na spektakl. Siądę nóżkę założę i będę przyglądał się, to nie tak.
No właśnie, to nie jest przyglądanie się.
To nie jest przyglądanie, to ma być participatio actuosa, czyli też znowu to łacińskie określenie, które mówi uczestnictwo czynne, świadome, pobożne, zaangażowane udział. Dzisiaj popatrzmy, jak mamy łatwiej to ułatwione, że rozumiemy to, co się dzieje w tym sensie znaczeniowym, że w języku zrozumiałym. No, mają dzisiaj też tacy, którzy na przykład pracują na zachodzie, w Holandii gdzieś, mówią, nie chodzę do kościoła, bo ja tam nic nie rozumiem z tej mszy świętej, więc jaką zaletą i jest to, że ja idę na liturgię i rozumiem, bo to jest wszystko w moim ojczystym języku. Mogę odpowiadać.
Choć mimo, że rozumiem, to czasem może się zdarzyć tak, że nie wszystko sobie uświadamiam.
A no, powiedzi pani, tutaj dotykamy między innymi tego jednego z tych celów, które sobie te kolejne 3 lata tego programu duszpasterskiego stawiają, to jest między innymi właśnie ten takie głębsze, pomóc ludziom w głębszym zrozumieniu wartości i znaczenia Eucharystii przez jej teologiczny wymiar, ale też przez każdy element, który w niej jest, żeby wiedzieć, dlaczego to jest to i dlaczego to tak wygląda, nawet gest, które ja wykonuję. Tam nie ma takiego czegoś, że w liturgii mszy świętej jest coś przypadkowego. To już dawno, przez te 2000 lat, to dokonywała się pewna odnowa liturgii, żeby znaki były bardziej czytelne, zrozumiałe, a nie jakieś, jak to się mówiło kiedyś, hokus pokus. A to się wywodziło z czasu, kiedy jeszcze było po łacinie przeistoczenie i tam były te hok, hek, hik i tak dalej. I tak ksiądz coś robił, a nie bardzo, bo wiadomo co. Wiadomo było, że będzie przeistoczenie, ale nie dosłownie zrozumiałe.
Chciałabym, żebyśmy powrócili jeszcze do tego wejścia do kościoła na liturgię eucharystyczną. Ksiądz już mówił o tym, że zanurzając rękę w wodzie święconej, przypominamy sobie to
zakorzenienie
właśnie w chrześcijaństwie poprzez chrzest, ale część z nas też klęka równocześnie żegnając się. Czy to jest błąd liturgiczny?
Nie, nie. My pamiętajmy, że my też patrzymy na to, co w kościele jest. W naszych kościołach jest tabernakulum, a więc znak, wiesz, lampka zapalona, znak tego, że my wierzymy w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, także po zakończeniu mszy świętej, dlatego z namaszczeniem zanosimy naczynia z hostiami do tabernakulum, kapłan z nim zamknie tabernakulum, też przyklęka i to przyklęknięcie każdego człowieka, który wchodzi do kościoła, nawet jeżeli on jest zupełnie pusty ten kościół, bo przychodzi tak sobie po prostu, kościół jest otwarty, tak powinno zresztą być, na modlitwę wchodzi i też klęka, oddaje cześć Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. To jest dla nas wielka świętość katolików. My się tym choćby na przykład wyróżniamy w relacji do protestantów, którzy nie mają tabernaków, bo nie wierzą w realną i substancjalną i trwałą przede wszystkim, to jest to słowo, obecność Chrystusa w Komunii Świętej po zakończonej liturgii.
Przyklęknięcie niewątpliwie odgrywa bardzo ważną rolę w czasie liturgii.
Ładne przyklęknięcie, takie szlachetne. Tak samo ten znak krzyża, to... Czasami się siedzi gdzieś w konfesjonale z tyłu kościoła i się widzi, jak ci ludzie wchodzą w jednym kościele, nie wiem, będę mówił nazwy, ale tutaj by zaszczyt byłby dla nich. Tak się wszyscy pięknie żegnają i rzeczywiście w tym kościele przy przeżegnaniu się też klękają u drzwi kościoła. A więc tam kiedyś ksiądz na to zwracał uwagę i ci ludzie naprawdę tam piękne znaki krzyża kreślą na czole, na piersiach, na ramionach. A gdzie indziej się widzi, że to jakiś taki gest gdzieś tam kręcenia się wokół piersi i nic więcej.
Potrójnego przy... uderzenia to, się w piersi na przykład
tak,
też.
No to jest znak inny, ale tutaj ja zawsze też odsyłam do naszych braci z kościołów wschodnich, także prawosławnie, jak tutaj oni przyklękając dotykają ziemi, robią olbrzymi, duży znak krzyża od jednego ramienia do drugiego, a nie tylko gdzieś w okolicach serca.
Mieliśmy na dzisiaj zaplanowane omawianie błędów w liturgii, a na razie poruszyliśmy tylko część tego tematu. Na pewno w trwającym roku duszpasterskim będziemy się regularnie spotykać.
Tak, może nie będziemy sobie wytykać jakichś wielkich błędów, ale będziemy zwracać sobie, chcieli uwagę na pewne takie, no, nieścisłości w tym, co robimy, jakie gesty robimy, co rozumiemy tak, a inaczej powinniśmy to rozumieć, o to tak będzie.
No i chyba bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, idąc na liturgię, że nie ma zbędnych gestów przewidzianych w liturgii.
Nie ma zbędnych i nie trzeba nowych też dodawać, bo one już tam są. To, co już Sobór Watykański II wprowadził, choćby na przykład znak pokoju. No, to jest piękny gest, który ma świeżą historię.
A ostatnio też się dowiedziałam, że to, co czasem zdarza nam się mówić albo słyszeć przy przekazywaniu znaku pokoju,
też nie zawsze
jest
problem, tak jest.
Ale do tego tematu na pewno wrócimy dzisiaj. Ksiądz Erwin Mateja był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.
Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.